Panu Bogu naszemu chcemy podziękować. Pana Boga naszego chcemy wywyższyć za to, że jest dobry, za to, że jest naszym Ojcem. Dziękujemy, Panie nasz Boże, że w ten dzień dzisiejszy możemy być tutaj, w Kościele, miejscu, którym Ty chcesz się z nami spotkać, abyśmy my jako rodzina wszyscy razem mogli Ciebie wywyższać. Panie Boże, wspólnymi siłami, Panie Boże, jednym sercem, jedną duszą. Chwalimy Ciebie, Panie i Boże nasz, bo jesteś godzien, jesteś naszym Ojcem, jesteś godzien uwielbienia i my, Panie Boże nasz, nie znajdujemy słów, żeby wyrazić naszą wdzięczność. Chwała niech będzie Tobie, Panie Boże nasz. Ty jesteś ponad wszystko. Panie nasz, a my chcemy Cię wywyższać. Panie Boże nasz, chcemy to czynić zawsze i wszędzie. I dzisiaj, szczególnie dzisiaj właśnie, pomóż nam zapomnieć o jakichś sprawach, problemach, Panie nasz Boże, i skoncentrować się na Tobie, bo Ty jesteś godzien. Chwała i cześć i wywyższenie. Alleluja. Amen. Dziękujemy Tobie, Panie Boże, bo prawdą jest, że rzeczywiście jesteśmy jak tchnienie. Panie Boże, nie wystarczy ten zimny wiatr powionie i już nas nie ma. Panie Boże, i gdzie wtedy jesteśmy? Ale tak jak śpiewaliśmy z wiarą, że właśnie w Tobie jest zbawienie. W Tobie jest prawdziwe zbawienie, Panie Boże, i każdy, kto wierzy, ma w Tobie zbawienie. Panie Boże nasz, dziękujemy. Dziękujemy, że jesteś dobrym, wielkim Bogiem. Panie Boże nasz, dziękujemy, że to zbawienie zagwarantowałeś. To zbawienie, którego nikt i nic innego nie może nam dać. Dziękujemy. Chwalimy Cię, Panie Boże nasz. Amen.
Amen.
Przywitajmy się z sobą przy dźwiękach melodii. Jesteśmy rodziną Bożą. Przywitajmy się serdecznie jedni z drugimi, którzy są pomiędzy nami. Ja chcę powiedzieć... Najpierw gości przywitajmy. Może ktoś ma jakieś pozdrowienie. Proszę bardzo, ręka do góry, przekazać pozdrowienia. Od Pawła. O, merci. Jak tam się Paweł ma w tych fiordach, tak? Odnalazł się w tych fiordach? Super. Odnalazł się w tych fiordach z pomocą Bożą i innych, tak? Dobrze. Proszę go też pozdrowić serdecznie. Kto jeszcze? O, witamy serdecznie. Wy zawsze macie jakieś ciekawe świadectwo tam z waszych kręgów wiejskich i pomyślcie, które z tych wielu, które macie, które wybierzcie jakieś i powiecie, a później was poproszę, tak? Wy tam na wsi to tak czasami aura zawodzi, wszystko zawodzi, tak jak te pieśni, no ziarno nie wzrosło, osioł nogę złamał, czy jak to tam, ale... Ja liczę tylko na Pana Boga. To jest Amosa, ten fragment. Także pomyślcie, któreś świadectwo z tych wielu. Dobrze. Okej. Okay. Ja chcę powiedzieć razem z moją żonką, że wszędzie jest dobrze. Wszędzie jest dobrze. Ale w domu najlepiej. W domu najlepiej. Wersji angielskiej. Może, a kto zna to powiedzenie wersji angielskiej? O, tego nawet nie znałem tej wersji, ale ja znałem po prostu home sweet home. Po prostu. No, cieszę się, że mogliśmy być. Tak Pan Bóg nam pobłogosławił, że dostaliśmy możliwość wyjazdu w takiej cenie, że tamci tam nie wierzyli nam, że mogliśmy wyjechać w takiej cenie. Także taniej odpoczęliśmy, niż gdybyśmy chcieli odpoczywać w Polsce czy w jakimkolwiek innym miejscu. Było trochę chłodno, bo to w Turcji, więc w nocy było podobnie jak teraz, zimno, ale w dzień dochodziło 7 stopni, 10, nawet czasami 14. Chodziło o sam odpoczynek, żeby można było po prostu odpocząć, być razem z rodziną, ze Słowem Bożym. Więc home sweet home. Kilka ogłoszeń urodziny. Poniedziałek, czyli jutro, siostra Filipowa Kasmirowa. To jest tam od was, tak? Tam, to z Bułgarii, tak. Tak, proszę jej przekazać, że ją... O, to jest rusałka, tak. O, nie ruska, rusałka. Tak, my ją nazywamy rusałka. Jest w Bułgarii, nie? Póki co, jak wiem. No, ale proszę ją pozdrowić, ona zawsze... Jak była w Polsce, to choćby podpierała się nosem, ale zawsze do kościoła chciała przyjść. Innych ludzi nie ma, ale są inne ogłoszenia, więc w środę nabożeństwo nasze, studium Słowa Bożego, chyba że gość jakiś jest, o godzinie 18:00, w sobotę spotkanie młodzieżowe o 15:30, no i za tydzień, w niedzielę oczywiście, tak jak zawsze. Szykujemy się, nie ma Daniela Lembera i jego małżonki Ani, ale za 2 tygodnie, w sobotę, właśnie razem z nimi przeprowadzamy ewangelizację paczkową dla dzieci w Wisznicach. Ale to za 2 tygodnie. Za tydzień jeszcze o tym powiem i pomodlimy się. A propos modlitwy, po nabożeństwie będziemy też, znaczy pod koniec nabożeństwa będziemy też modlić się o chorych. Kilka osób prosiło mnie, pastorze, wierzę w modlitwę, wierzę w Boga, który uzdrawia. Ja też wierzę i my jako Kościół wierzymy i pomodlimy się o takie szczególne błogosławieństwo dla tych, którzy potrzebują tego błogosławieństwa, uzdrowienia. Po drodze z Warszawy, jak jechaliśmy, zaglądaliśmy do Ryk, co tam się u naszych misjonarzy dzieje, u Mariusza i u Agnieszki. No, postęp prac ogromny, to mieszkanie się bardzo zmieniło od tamtego czasu, no bo wiadomo, że jak jest tam w mieszkaniu 10 ścian, a 5 ścian się wyrzuci, to od razu mieszkanie inaczej wygląda, nie? Ale jest taka sytuacja, że jakby ktoś, z braci szczególnie, mógł w tygodniu jeszcze no, znaleźć jakiś jeden dzień wolny czy pół dnia, żeby pomóc, albo finansowo też można, to no, bardzo o to proszę. Po nabożeństwie można się w tej kwestii albo ze mną skontaktować, albo najlepiej z Mariuszem i z Agnieszką. Powstańcie, żeby było, chociaż i tak was wszyscy znają, ale właśnie o nich chodzi. Oni przygotowują się tam właśnie w Rykach, dla tych, którzy nie wiedzą, w Rykach na prowadzenie pracy misyjnej w tamtej części świata. Więc tam nie tylko Ryki, ale tam te wszystkie okoliczne miejscowości. Tam nie ma, praktycznie większości tych miejscowości nie ma zboru, więc pracę będą mieli podtąd. My jako zbór chcemy im błogosławić i jako zbór ich wysyłamy tam. Oni też wiedzą, że Pan Bóg ich tam posyła, ale póki co przygotowują to mieszkanie. Więc jakby ktoś mógł pomóc, czy finansowo, czy nawet swoją obecnością, to byłoby to bardzo, to będzie twój wkład właśnie w tą misję, w tą rodzinę misyjną. Okej. Okay. Dobrze. Zawsze dużo brakuje. Jeszcze meble kuchenne trzeba, inne meble, podłogę trzeba położyć, no te tynki tam jeszcze, tutaj gładź i tak dalej. Także tych prac jest jeszcze tam multum. Co do szczegółów, to skontaktujcie się proszę z Agnieszką czy z Mariuszem. Bardzo zachęcam, żeby zbór właśnie chciał im troszeczkę pomóc. Ja też się któregoś tam dnia wybieram. Jak będą jakieś ciężkie prace, to tam mi wyznaczcie. Lubię pracować fizycznie. Dobrze, no to wszystkie już ogłoszenia. Wszystkie już ogłoszenia. Powstaniemy, zaśpiewamy pieśń i w trakcie tej pieśni zbierzemy nasze dziesięciny, nasze dary dla Pana Boga. Dzisiaj jest mniej młodzieży, mniej zespół też mniejszy, bo są na, jak się nazywa ten? Exodus, tak.
Ty czuwasz nad każdym z nas, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty obiecałeś, że niczego nikomu nie braknie, jeżeli ktoś chodzi z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś błogosławieństwem dla nas, za to, że Ty jesteś błogosławieństwem dla Kościoła i dziękuję Ci, że Ty nas wybrałeś, Panie, że Ty nas odnalazłeś w tym świecie, że za nas zmarłeś, Panie, i możemy teraz tu być razem przed Tobą. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją miłość, Panie, za to, że zmarłeś na krzyżu, poniosłeś śmierć tylko dla nas, z miłości do nas. Dziękujemy Ci. Amen.
Złożymy świadectwo? Zapraszam. Tak rzadko jesteście u nas. To już trzeba ten fakt uczcić waszym świadectwem najlepiej. Powiedzcie, co tam u was w waszych regionach?
u nas.
Jak no, Pan Bóg działa?
Ja miałem nadzieję, że dzisiaj sobie posiedzę wygodniej, nikt mnie nie będzie tutaj ciągnął za uszy.
Zobacz, będziesz
tak, a tutaj... Ale... No jakiegoś takiego specjalnego świadectwa nie ma, to co Bóg mi kładzie na serce, to tak. Dwie rzeczy chcę powiedzieć, może nawet trzy. Kiedyś miałem taką sytuację, że spodziewałem się gości i chciałem ich uszanować. Jakoś tak myślałem o tym, jak posadzić ich przy stole, prawda? I myślałem, że tutaj posadzę tego najważniejszego, tutaj będą tak, już sobie to zaplanowałem, wszystko. I jak doszło do tego spotkania, to wszystko w drugą stronę się obróciło. Ja po prostu byłem załamany, mówię, to już chyba koniec. To wszystko kaszanka jakaś wychodzi. Ale po pewnym czasie Bóg mi otworzył oczy, że po prostu on posadził przy stole tylko w odwrotnie, nie wzdłuż, tylko w poprzek, nie tak jak ja myślałem. I Bóg to wszystko też widział i uszanował, tylko chciał mi pokazać, że nie musi tak być dokładnie, jak my sobie to w głowie poukładamy. On to wszystko układa nie gorzej i po prostu te rzeczy, które my dobrze widzimy, on też widzi i po prostu to akceptuje i potwierdza. I powiem tak, Bóg tak nas czasami ćwiczy, bo my byśmy chcieli taki, to jest taka religia, że my sobie po prostu czegoś się nauczymy i to ma być tak, 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 ale Bóg pewnych zasad swoich nie łamie. I czasami możemy dobrze, jak chodzimy normalnie, jak do góry nogami staniemy, czy dalej to wszystko tak samo wygląda, po prostu Bóg to widzi. I teraz miałem taką sytuację, ona już ciągnie się od 4 lat, poprosił o rękę naszej córki człowiek, który po prostu jest niewierzący. No i ja mówię nie. Moja odpowiedź była nie, bo Biblia mówi wyraźnie, że ma być to człowiek, który wierzy, który wyznaje tą samą wiarę, jest Bożym człowiekiem. No ale córka mówi, to jest taki wspaniały człowiek. Ja mówię, może jest wspaniały, mówię, ale tej jednej rzeczy brakuje. Mówię, wszystko inne dla mnie nie ma znaczenia, ale ta jedna rzecz nie przepuszczę. No i wiecie, ta sprawa się wałkowała, ona go tam próbowała prowadzić do kościoła, on tak chodził i nie chodził, czytał Biblię, tak się na to krzywił. No mnie omijał szerokim łukiem, bo wiadomo było, jaka moja decyzja i twardo uparty jestem, trudny do taki do... W takich dyskusjach mówię wyraźnie, że nie, to nie i nie ma dyskusji. I w końcu zdobył się na odwagę i dzwoni do mnie. To było w tym tygodniu. Dzwoni do mnie i mówi tak. No mówi, ja nie wierzę, ale ja chcę się pobierać z to. Nie wierzę. A ja mówię, ty się dobrze zastanów, czy wierzysz, czy nie wierzysz. Nie chciałem go tak od razu w pierwszej chwili, bo mnie... Można powiedzieć, trochę nerw ruszył to zachowanie, że on przychodzi, ale mówię, dajmy sobie trochę czasu jeszcze i zastanówmy się. No i później za chwilę dzwoni córka, mówi, wy mnie chcecie zrujnować życie, wszystko i tak dalej. No mówię, ładnie, ale ja jestem przekonany, mówię, jeżeli będzie nie, dalej taka uparta, to ja po prostu już szukam sposobów, żeby go do porządku przeprowadzić. Mówię, ja tego nie puszczę płazem, bo dla mnie jest Boże Słowo najważniejsze. I wiecie co? Zacząłem się modlić i Bóg mi zaczął pokazywać pewne rzeczy, których ja nie widziałem. Pokazał, że ten człowiek, ten poziom Boży, który Bóg wyznacza, te minimum, zaliczył. Tylko ja tego nie widziałem. Coś takiego. Że on po prostu nawet zapytał Boga, czy ty jesteś, jeśli jesteś, to powiedz. I Bóg mi pokazał, że słuchaj, o, to jest to wszystko. Bóg mnie 2 dni przekonywał. Pokazywał mi krok po kroku wszystko, jak to wygląda. I ja po prostu tego nie widziałem. I doszedłem do przekonania, że muszę po prostu z nim porozmawiać, że ta rozmowa nasza jest nieskończona, bo myśmy powiedzieli, że poczekaj, dajmy sobie czas. I jeszcze ostatnie takie jakby argumenty, zacząłem z nim rozmawiać i mówię, jeszcze cię o 2 rzeczy muszę spytać. I zacząłem rozmawiać z nim i po prostu Bóg przekonał mnie, że my jesteśmy, że to jest tak. Bo ja mówię, to jest niedowiary, coś takiego. Mówi ci człowiek, że on dalej nie myśli o tym wszystkim. Czyli gdybym według widzenia oczu i słyszenia uszu osądził, to po prostu przekreśliłbym nad nim, mielibyśmy o czym rozmawiać. Ale Biblia mówi jak, że nie będziesz według widzenia oczu i słyszenia uszu sądził, ale według tego, co Bóg ci wkłada do serca, bo tylko On zna odpowiedź na to wszystko. I po prostu powiedziałem, słuchaj, macie otwarte. Bóg dla ciebie, mówię, obniżył poprzeczkę, ty ją zaliczyłeś, no bo w inny sposób. I wierzę, że Bóg też daje mi coś takiego dla was powiedzieć dzisiaj, że tak jak ja jestem rolnikiem i sieję, i prawda, zbieram plon i mam ziarna jak w spichlerzu jakiś czas i przychodzi siew, znowu muszę to rzucić ziarno, żeby, bo ono gdyby leżało u mnie, to by za parę lat przepadło. Zepsułoby się. Ono jakiś czas może u mnie być, niedobrze się ma, ale nie za długo. I ja wysiewam to ziarno na polu. Ale to, co mam w swoich spichlerzach i zapasach, to jest tyle, że jak gdybym to obciął, to po prostu nie bym w stanie tym zarządzić. I myślę, że coś takiego, że ja część wysiewam, a pozostałą część wysiewają inni, a po prostu to oddaję innym. I to do waszego kościoła myślę, że jest coś takiego, że Bóg wam daje, tylko garstkę zostawia, a resztę tak jakby zabiera do wysiania, żeby na inne pola. I to jest pomnożenie, żebyście po prostu, myślę, że to stresujące jest, jeśli nie wiecie tego wszystkiego, ale to tak jak z tym w moim sytuacji. Nie widzi się pewne rzeczy i wydaje się, że tego, ale że Bóg po prostu bardzo waszą pracę tak jakby błogosławi, prowadzi i rozszerza. I to jest takie pomnożenie, które, o którym może myśleć się takie dziwne, bo część z tego ziarna to może właśnie nie padnie na dobry plon, nie jest najlepszej jakości i nie zawsze to wygląda dobrze, ale część z tego ziarna ono wyda plon i Bóg widzi to wszystko, tą pracę, tak wierzę, że to jest takie coś, no i tyle.
Dziękuję bardzo. To są rodzice Marka, tak przy okazji, jakby ktoś nie wiedział. Dobrze, otwórzmy Słowo Boże. List do Efezjan. Będziemy czytali List do Efezjan dzisiaj. I troszkę powiemy dzisiaj o czymś takim, co się nazywa powołaniem. Powołanie. Dużo słyszeliśmy na temat powołania, a dzisiaj będzie może kolejny przyczynek. Ale to będzie powołanie jakby z innego punktu widzenia. Albo taki aspekt powołania, o którym mało się mówi. Bo będzie to powołanie, no słowo powołanie. Powołanie kojarzymy sobie z czymś takim jak powołanie na bycie pastorem. Powołanie do sprawowania służby proroczej. Powołany do służby muzycznej. O, coś takiego. Powołany do tego, żeby być biznesmenem. No i wiele innych powołań. Powołany do jakiegoś tam działania. Albo powołany do działań pomocniczych w kościele. Powołany do modlitwy przyczynnej. Powołany do ewangelizowania. Są różnego rodzaju powołania. A dzisiaj więcej zaakcentuję o powołaniu, o którym pewno nie myśleliście. Dobrze, Dawid, że zapisujecie. No, to się liczy. Okej. Okay. Dobra, List do Efezjan. Tak, ci, którzy... No, lepiej, żeby tak nosić Biblię z sobą, ale jak już... Nie ma, no to można z telefonu korzystać, jasne. Czasami ja też korzystam z telefonu, a chociaż wolę Biblię. List do Efezjan, przeczytajmy 3 rozdział, 21 wiersz na początek. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała, i teraz uwaga, w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. No tak, oddajemy Panu Bogu chwałę, oddajemy Bogu cześć. Każdy z nas w różny sposób. Każdy z nas jest indywidualnością i no, w różny sposób chcę mu dla Pana Boga tą cześć wyrazić. A nawet w ten sposób, jak słyszeliśmy w świadectwie. Nawet o kimś powiedzielibyśmy, że to człowiek, on o Bogu nic nie wie. On tam ani nie jest nawrócony. To jest człowiek nawet niewierzący. Ale okazuje się, że Bóg patrzy na wiele rzeczy inaczej. Bóg patrzy na serce, nie to, co zewnętrzne, ale patrzy na serce. I okazuje się, że to, co nam by się wydawało, że jest czarne, może być w oczach Bożych białe. I odwrotnie. To, co wydawałoby się że nam, że to o, to jest święte, sprawiedliwe, piękne, w oczach Bożych może być zbrukane, brudne i tak dalej. Więc patrzeć najlepiej na wszystko oczami Bożymi. Ale żeby umieć tak patrzeć, no to trzeba być w bliskiej relacji z Bogiem. To jest oczywiste. Ale oddajemy, wrócę do tej myśli, że oddajemy Panu Bogu chwałę, każdy z nas z osobna, w domu, na ulicy, w pracy. Chcemy uczcić naszego Boga. I robimy to w różny sposób, słowami, czynem, myślami. Wszystko razem najlepiej oddajemy cześć naszemu Bogu, który nas stworzył, który nas zbawił. I chcemy być zawsze gotowi na moment, kiedy On może przyjść po swój Kościół, albo na moment, kiedy nieoczekiwanie możemy stąd odfrunąć. Jak śpiewamy w tej pieśni, jesteśmy tylko tchnieniem. I już może nas nie być. Ale oddajemy Bogu chwałę i cześć w różny sposób i Panu Bogu jest przyjemne. Każdy rodzaj chwały dla Pana Boga jest miły i przyjemny. Ważne, żeby był serca. Ważne, żeby za tym stały dobre motywacje. Ale tutaj czytamy w tym wierszu 21, że chwałę oddajemy w Kościele. W Kościele przez duże K. Czyli nie chodzi o kościół budynek, ale chodzi bardziej o kościół ogólnie, kościół ten powszechny, kościół, który jest ciałem. My wszyscy stanowimy to ciało, ale to jest tak szerokie pojęcie, że nie chcę o tym mówić, raczej chcę mówić o kościele przez małe K, czyli o kościele, jak choćby dzisiaj, tutaj, o kościele lokalnym, o kościele, do którego chodzimy, o kościele, który jest naszym domem duchowym. Chwalimy Pana Boga w kościele. Chwalimy Go i oddajemy Mu chwałę. I to jest dla Pana Boga coś szczególnego. To, że w domu, w pracy, na ulicy, to jest w porządku, tak być powinno, ale Pan Bóg przeznaczył specjalne miejsce i specjalne znaczenie jest w oczach Bożych dla chwały oddawanej Jemu w Kościele, w zborze. Zwróćmy na to uwagę. I kolejne wersety właśnie będą nam naszą uwagę też kierowały w tą stronę. Pan Bóg będzie kierował naszą uwagę tymi kolejnymi wersetami właśnie w tą stronę, że w oczach Bożych Kościół jest czymś ważnym, czymś szczególnym. No, o tym dzisiaj właśnie będziemy mówić. Przeczytajmy z czwartego rozdziału, to jest kontynuacja. To, że trzeci rozdział, czwarty rozdział, jest ten podział. To jest tak dla ułatwienia czytających, dla ułatwienia w znalezieniu jakiegoś fragmentu, ale tak naprawdę w oryginale nie było podziału na rozdziały, tylko to była jedna myśl. Więc to, co przeczytaliśmy przed chwileczką z trzeciego rozdziału, będzie rozwinięte, będzie kontynuowane w czwartym rozdziale. I o tym pamiętajmy. I teraz czwarty rozdział i pierwszy wiersz. Napominam was tedy, czyli to słówko tedy, już wiąże nas z tym, co było powiedziane wcześniej. W związku z tym można by powiedzieć. Napominam was w związku z tym, co powiedziałem wcześniej, ja, więzień w Panu, mówi apostoł Paweł, aby się postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Aby się postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. I kontynuuję o tym powołaniu z takiego szczególnego punktu widzenia. Powołanie do którego zostaliśmy powołani. Jeśli mowa o Kościele, jeśli mowa o członkach Kościoła, więc chodzi o ciebie i o mnie. Mówi apostoł Paweł, słowem inspirowanym przez Boga, mówi do Kościoła, zważajcie na swoje powołanie, abyście postępowali zgodnie z powołaniem, którym zostaliście powołani. Jakie to powołanie? I tak jak już na początku wcześniej powiedziałem, niekoniecznie to chodzi o, jeszcze nie, bo później okaże się, że to również apostoł Paweł ma na względzie, ale w tym momencie chodzi o to powołanie no, pod innym kątem. Pod jakim kątem? Czytajmy wiersz drugi i trzeci. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. I to jest powołanie dla ciebie i dla mnie. To jest takie powołanie, które każdy otrzymuje. Bo powołanie na proroka nie każdy ma, nie każdy otrzyma. Powołanie na pastora też nie. Na ewangelistę też nie. Na no, bycie gospodarzem Kościoła też nie. Ale to powołanie, o którym teraz mówi apostoł Paweł, to jest powołanie dla każdego. Dla każdego, który wiąże się z Kościołem, który jest w Kościele, jest członkiem Kościoła, jest zbawiony, stał się częścią ciała Jezusa Chrystusa. I takie jest to powołanie nasze, twoje i moje, abyśmy wszelką pokorą i łagodnością i z cierpliwością znosili jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha, spójni i pokoju. Właśnie będąc na urlopie dużo myśleliśmy, dużo myślałem na temat Kościoła, czym jest Kościół i między innymi właśnie ten fragment Bożego Słowa studiowałem. Powołanie twoje oraz moje. Pokora, łagodność, cierpliwość. Więc cechy, które niekoniecznie muszą być dla nas oczywiste, zanim się nawróciliśmy albo w codziennym życiu, to te cechy, jeżeli nawet nie występowały, to musimy zadbać o to, żeby one wystąpiły. Musimy wypracować te cechy w sobie, żeby się pojawiły, po to, abyśmy byli w stanie zrealizować swoje powołanie. Bóg powołuje nas nie tylko do nieba, do miejsca, gdzie nas zaprasza, gdzie mamy z Nim być na zawsze, na wieki. Piękne, wspaniałe miejsce, aniołowie, muzyka, piękna przyroda i tak dalej. Ale to będzie nasze, to dziedzictwo będzie nasze, jeżeli wcześniej no, włożymy w coś wysiłek, jeżeli wcześniej postaramy się umocnić swoje powołanie, o którym jest tutaj mowa. Powołanie, no, zdawałoby się oczywiste. Oczywiste. Jak właśnie pokora, łagodność, cierpliwość, umiejętność znoszenia innych drugich w miłości, dbałość o jedność ducha, o spójnie pokoju. To jest właśnie Boży wymóg dla każdego jego dziecka. To jest powołanie, zanim się dowiemy o swoim powołaniu w sensie służby, to tutaj mamy powołanie, które musimy po prostu spełnić w swoim otoczeniu, spełnić w swoim kościele, w swoim zborze, żeby już tak dokładnie opowiedzieć. Tak więc, gdy przychodzimy do kościoła, to czego się spodziewamy? No, spodziewam się, że będzie uwielbienie, że będzie kazanie. No, u nas akurat jeszcze potem można się spodziewać, że będzie jakiś posiłek. Później idziemy do domu, ale to nie jest rzecz główna w kościele. Każdy z nas musi spełnić swoje powołanie, które jest tutaj opisane. Czyli wykazać się w kontakcie z innymi, oczywiście, no bo inaczej innej możliwości nie ma. Wykazać się pokorą, czyli uśmiech, przebaczenie, łagodność, bycie dżentelmenem, cierpliwość, miłość, znoszenie jednej drugich miłości, nawet jeżeli ten drugi jest trudnym charakterem, nawet jeśli no, nie da się z nim wytrzymać, jednak poprzez miłość jest to możliwe. Poprzez miłość możemy znieść jedni drugich, nie znieść ze sceny, nie wynieść kogoś na zewnątrz, tylko po prostu znieść z cierpliwością i miłości. A każdy moment wykorzystać o to, żeby budować jedność, jedność w spójni pokoju. A więc twoje i moje przyjście do kościoła to jest coś więcej niż tylko wysłuchanie kazania. To jest coś więcej niż tylko bycie uczestnikiem, niż zajęcie miejsca w kościele. Twoje i moje przyjście do kościoła to jest też budowanie czegoś. Wspólnie coś budujemy, wspólnie chcemy coś osiągnąć. I to osiągnięcie będzie zależało nie od pastora, w pewnej mierze tak, ale mylą się ci, którzy myślą, że główna część wszystkiego to pastor, nie od liderów kościoła, ale osiągnięcie tego celu budowania kościoła, osiągnięcie celu, który będzie kościół chwalebny, kościół no, taki wymarzony, to zależy od ciebie i ode mnie. Na ile my włożymy, to tyle będziemy mieć. Ile wybudujemy, to tyle będzie wybudowane. Nie może tak być, że nic nie włożymy, a będziemy tylko stali z boku i będziemy przypatrywać się i wykażemy się, powiemy jakieś dobre słowo, pochwalimy, albo zganimy, jeżeli nam się nie będzie podobać. Takich to my nie potrzebujemy, jak ktoś powiedział. Potrzebujemy tych, którzy przyłożą rękę do budowy, którzy będą chcieli realizować to Boże powołanie dla każdego człowieka, który jest w kościele. Więc rozumiem to w ten sposób, że gdy idziemy do kościoła, to idziemy z nastawieniem, że coś muszę od ciebie dać. Coś muszę od ciebie dać. Podam komuś rękę, uśmiechnę się do kogoś, zapytam, jak twoje sprawy stoją. Może ktoś potrzebuje modlitwy, pomodlę się z tym człowiekiem. Dowiem się, że jest jakiś problem, będę chciał pomóc, czy osobiście, czy finansowo, czy... No, różne są możliwości. Różne są możliwości. Zobaczę, że gdzieś tam szwankuje jakaś część tutaj pracy w kościele. Zgłoszę się, jeśli mam taką... No, możliwości jest multum, ale moje nastawienie, idę do kościoła, żeby zgodnie z Bożym powołaniem coś od siebie dać, no, w czymś zbudować ten kościół, żeby tutaj była jakaś moja cząstka i żeby móc łatwiej osiągnąć zamierzony cel. Bo jeżeli ja swojego powołania nie wypełnię, no to z czego Bóg ma dać mi nagrodę? No, jaki powód będzie miał Pan Bóg, żeby zaprosić mnie do swojego królestwa za swój stół w przyszłości, żeby no, powiedzieć o to, mój sługa, dobry i wierny, wejdź do działu Pana swego. Pamiętajmy w związku z tym, że powołanie nasze to jest również takie, jak tutaj opisuje apostoł Paweł. Wykazać się pokorą, łagodnością, cierpliwością, miłością, budowaniem jedności, spójni, pokoju i tak dalej. No to czytamy dalej. 4 wiersz. Jedno ciało i jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. A więc to powołanie wiąże się też z czymś jeszcze, czymś bardzo ważnym, mianowicie nadzieja. Jedna nadzieja jest taka prawdziwa nadzieja. Człowiek bez nadziei ginie. Człowiek wierzący, który ma z sobą nadzieję, to człowiek słabo wierzący, który często będzie popadał w smutki, w jakieś depresje, zwątpienia i tak dalej. Musi być nadzieja i im bardziej umacniamy nasze powołanie, tym mocniejsza jest nasza nadzieja, oczywiście. I mówi w tym wierszu nam apostoł Paweł, jedno ciało. Wielu z nas jest tutaj, w tym miejscu dzisiaj, ale każdy z nas jest inny. Inne wykształcenie, już nie mówię o tym, że inna płeć, ale inny charakter, inne poglądy, inne narodowości, a mimo to jedno ciało. Mimo to jesteśmy jedno, jak mówi Słowo Boże. I cel tego wszystkiego jest taki, aby budować jedność. Aby było budować jedność. Więc zrobię wszystko, żeby tą jedność osiągnąć. Jeżeli mam inne myślenie, to spróbuję je troszeczkę może przemilczeć. Może ja się mylę. A może dla dobra innych nie będę forsował swojego. Zachowanie jedności w Kościele. Dbanie o tę jedność, budowanie tej jedności w Kościele. Takie jest powołanie twoje i moje. Oczywiście mogą być też takie zjawiska jak, no to są przymioty. Przymioty czy no, cechy, o które dbamy, ale mogą być też antyprzymioty, antycechy w Kościele, które nie służą jedności, które nie są realizacją tego Bożego powołania. No, nie będę wyliczał, może tylko jedną czy dwie, jak no, plotka będzie taką antycechą. Krytyka będzie taką antycechą. No i tu jeszcze można by wiele, wiele wymieniać, ale wiecie, o co chodzi. I taki no i człowiek, który jest, no przynależy do Kościoła, poważnie traktuje swoje miejsce w Kościele, poważnie traktuje swoje powołanie, jest tego świadomy, będzie dbał o zachowanie jedności w Kościele, a nie o budowanie swojego ego, swojego egoizmu, czy zraniony brakiem budowania jego egoizmu, prawda, będzie krytykował, czy sobie pójdzie. Jedność, do tego jesteśmy powołani, aby budować odpowiednie cechy charakteru naszego, które pozwolą nam budować i zachować jedność w Kościele. Czytaliśmy, że jeden duch, a w piątym wierszu jeden Pan, w szóstym wierszu jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przed wszystkich i we wszystkich. Jedna wiara i jeden chrzest, tak jak jeden Pan. Jedno ciało, tak jak jeden duch. Za wzór apostoł Paweł stawia wierzącym, wiernym właśnie trójjedynego Boga. Tak jak Ojciec jest jeden, razem z Panem Jezusem Chrystusem i wraz z Duchem Świętym do tej jedności dążcie. Spróbujcie taką jedność osiągnąć. Tak jak Pan Bóg jest jeden, jest jedyny, jest trójjedyny. Jedność na wzór Boga trójjedynego. I wtedy Słowo Boże wyraźnie to wykazuje. Jeśli uda nam się coś z tego osiągnąć, dążymy do tego i ta jedność jest zachowana, to czy będzie jakaś przeszkoda dla Ducha Świętego do takiego potężnego działania w danym Kościele? Wtedy w takim otoczeniu Duch Święty będzie się czuł jak u siebie w domu. O, to jest Jego świątynia, to jest Jego lud, to są uświęceni Jego ludzie. To już jest praktycznie przebudzenie wtedy. To już jest wtedy przebudzenie. Więc to przebudzenie wypracowujemy my wszyscy, którzy no, wkładamy jakby swoją cząstkę w budowanie tej jedności w Kościele. A chcemy tego. Chcemy, żeby Duch się poruszał. Chcemy, żeby były te uzdrowienia, żeby były nawrócenia. Owszem, to wszystko Pan Bóg za tym tęskni. Pan Bóg tego bardzo chce, ale Będzie to zrealizowane właśnie wtedy, gdy Kościół, gdy wszyscy razem zrozumieją swoje powołanie i będą o nie dbać i każdy przyłoży swoją rękę do budowania takiego właśnie Kościoła. Przeczytajmy wiersz 7, 8. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Pan Bóg, który nas powołuje, Pan Bóg, który temu tchnieniu, jakim jesteśmy, daje zbawienie, oferuje życie wieczne. Pan Bóg tutaj na ziemi już okazuje się być Bogiem szczodrym, który udziela swoich łask i rozdaje swoje dary. Gdy któregoś tam poranka na urlopie czytaliśmy razem z dziećmi Pismo Święte, to właśnie zwróciliśmy na to uwagę, że Pan Bóg mówi o miłości, ale też w tym samym wersecie, to był psalm chyba 44, wskazuje Pan Bóg na to, że jest jakby coś więcej niż miłość i tą miłością jest Jego łaska. Łaska. Z tej łaski bierze się Boża miłość. Z tej łaski oglądamy Boże wielkie działania w naszym życiu. I Bóg rozdziela bez wypominania swoje łaski i swoje dary dla swojego ludu, dla swojego Kościoła. Bóg jest szczodry i te dary szczodrze rozdaje. Więc jesteśmy uczestnikami niesamowitego zbawienia. Ale nic nie nastąpiło za darmo. Nic nie wzięło się znikąd. Bo to tak czytamy w wierszu 9 i 10. A to, że wstąpił, jak pamiętamy, że ludzi darami obdarzył, powiódł za sobą jeńców, a to, że wstąpił właśnie na wysokości, gdzie mógł tymi darami obdarzyć, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw zstąpił do podziemi. Czym są te podziemia? No, piekło, miejsce śmierci, miejsce królestwa diabła. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I taka była cena. Taką wielką cenę zapłacił Pan Bóg w osobie Jezusa Chrystusa za to, żeby zabezpieczyć Tobie i mi tak wielkie zbawienie. Rozdziela dary, błogosławi swój Kościół, zaprasza do swojego królestwa, ale musiało się stać to, o czym wiemy. Jezus wstąpił na ziemię, a gdy został zabity, wstąpił także do podziemi, do piekieł i oczywiście jako zwycięzca stamtąd wyszedł. Ani podziemia, ani piekło, ani diabeł nie byli w stanie go powstrzymać, bo On jest Panem. On jest Bogiem. I tak wyraźnie to nie jest napisane tu w Piśmie Świętym, ale domyślam się, że gdy przeczytamy to słowo, że wstąpił na wysokość i powiódł za sobą w tym momencie jeńców i ludzi darami obdarzył, powiódł jeńców, to widzę taki obraz Jezusa, który znalazł się w tym podziemiu, w tym królestwie zła, choroby, śmierci, diabła i ci, którzy tam byli uwięzieni, już na zawsze praktycznie nad nimi wyrok już zapadł. Nie było szansy, nie było możliwości, tak jak nie ma możliwości wyjścia z tej podziemi, z piekieł dla człowieka niepotępionego, tak w tym momencie ten płomień Bożej łaski, promień Bożej łaski oświetlił to miejsce śmierci, piekło i Chrystus, gdy wychodził, mógł wziąć z sobą tych, którzy jeszcze skorzystali z tego mgnienia oka, promienia Bożego i dali się wyprowadzić i chcieli być zbawieni w tym ostatnim, nieoczekiwanym momencie. Tak rozumiem właśnie ten werset, że gdy Chrystus wstępował na wysokość, powiódł za sobą jeńców. wziął tych, którzy jeszcze się dali załapać, którzy jeszcze chcieli krzyknąć do Jezusa, chcieli skorzystać z tego momentu, z momentu łaski. Wielki jest Bóg, wielka jest Jego łaska, niewielkie jest Jego miłosierdzie, większe, aniżeli nam się może nawet wydawać. Wywiódł więźniów, to wiele Pana Boga kosztowało, to kosztowało życie Jezusa Chrystusa, ale On przez to wszystko zatriumfował i dzisiaj to jest dla człowieka, który jest, nie wiem, w jakiejś czerni, w jakiejś przepaści, w jakiejś ciemności, jest taką nadzieją na wyjście, również nadzieją na triumf, bo Jezus sam wcześniej tą drogę przeszedł i zwyciężył. Jeszcze przeczytaliśmy w tym 10 wierszu, że wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa i napełnił wszystko. Pan Jezus swoją osobą, swoją chwałą, swoim zwycięstwem wypełnił wszystko. Tego dzisiaj może nie widzimy, tego do końca nie doświadczamy, ale Apokalipsa, ostatnia księga Biblii, mówi nam o tym coś więcej. O tym wielkim, ostatecznym, chwalebnym zwycięstwie Pana Jezusa, który zwyciężył, przygotował drogę dla ludzi, przygotował im zbawienie, wejście do królestwa swojego Ojca, a także sobą wypełnił wszystko. Chwała niech będzie Jezusowi. I teraz w 11 wierszu znowuż przechodzimy do darów od Pana Boga. Dla nas, czyli dla Kościoła. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, powiedzielibyśmy pastorami, i nauczycielami. Pan Bóg przygotował dla Kościoły dary. To nie jest dar dla poszczególnego człowieka. O, ty masz ten dar, możesz się nim cieszyć, możesz być z dala od Kościoła, ale ty zawsze jesteś apostołem, ty zawsze jesteś prorokiem, albo ty zawsze jesteś jakimś tam magistą. Nie istnieją te dary w oderwaniu od Kościoła. W całym tym rozdziale apostoł wskazuje na wartość i ważność Kościoła i także te dary realizują się właśnie w otoczeniu Kościoła. Więc gdy kochamy Kościół i gdy czujemy się w nim dobrze, rozumiemy swoją rolę i swoje powołanie, to będziemy również znali te dary. Gdy się pojawią, będziemy je szanowali. W dalszym miejscu, którego nie będziemy czytać, zachęca nas apostoł Paweł, byśmy o te dary po prostu starali się. Modlili się o nie, zabiegali o nie. I w tym momencie również ja chcę zachęcić ciebie, siostro, ciebie, bracie, abyś o te dary modlił się, by one w większej mierze występowały w Kościele, w twoim Kościele, w oazie. Albo jeśli jesteś gościem, to w twoim Kościele. Módl się o to i jest tak duża gwarancja, że gdy będziesz o to się modlił, to jeden z tych darów przypadnie tobie, abyś mógł w większej mierze służyć Kościołowi i oczywiście większą też nagrodę w przyszłości otrzymać. Tak więc piękne dary Pan Bóg przygotował dla Kościoła. I przeczytamy dalej, po co one są. Od 12 wiersza. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Do budowania ciała Chrystusowego. Przygotować świętych do dzieła posługiwania. Do budowania ciała Chrystusowego. Znowuż mówi o tym budowaniu. Znowuż mówi o tej konstrukcji, która ma być zbudowana. O jakimś celu Kościoła, który ma być osiągnięty. Ta jedność, miłość, pokój, stworzenie warunków dla Ducha Świętego do działania, do przebudzenia. świętych do dzieła posługiwania. Dzieło posługiwania. Więc posługujemy, usługujemy jedni drugim. Usługujemy także na zewnątrz swoim świadectwem. Posługa. Kościół to nie miejsce konsumpcji. Kościół to miejsce wyposażenia, gdzie nabywamy siły, może wiedzy też potrzebnej, biblijnej i wszystko po to, aby być silnym i posługiwać. Do dzieła posługiwania. Jesteśmy posługującymi. Każdy jest powołany do jakiejś posługi. Nie do przyjścia i odejścia, ale do posługi. Coś mam wykonać w tym Kościele. Takie jest moje powołanie. Takie jest oczekiwanie Pana Boga dla ciebie i dla mnie. I dalej czytamy. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. To są wielkie słowa, piękne obrazy, wspaniałe przenośnie, głębokie myśli, które warto się wgłębić. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie. Szczególnie dzisiaj, w tej dobie fałszywych informacji, w czasie, gdy tak wielu chce zagarnąć nasz umysł, naszą uwagę i skierować nas na jakieś bezdroża. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Apostoł Paweł troszczy się o swoich słuchaczy. Panu Bogu zależy na tym, żeby nikt, kto jest w Kościele, ociera się o Kościół, choćby tylko ociera się, żeby zszedł na bezdroża, żeby zginął, żeby poszedł za jakąś fałszywą nauką, żeby stracił to, co jest najważniejsze, żeby minął się ze swoim powołaniem i stracił swoje zbawienie. Piętnasty wiersz i szesnasty. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. Kościół nie jest pozbawiony sam sobie. Kościół nie jest organizacją stworzoną przez człowieka. Kościół jest sprawnie kierowany przez kogoś, kto jest głową, kto jest na najwyższym miejscu w tej hierarchii. Jest pewna hierarchia w Kościele i na najwyższym miejscu jest głowa, którą jest Chrystus. Poniżej są tam pastorowie, są liderzy, są prorocy, apostołowie, ale jest ktoś, kto nad wszystkim czuwa. Jest głowa, jest Chrystus, a my jesteśmy Jego Kościołem, ciałem. I mamy dbać o to, aby to ciało było zdrowe. Mamy dbać o to, żeby to ciało było budowane na zdrowych zasadach. Jak dobrze wiedzieć, że ktoś nad wszystkim czuwa. Jak dobrze wiedzieć, że Chrystus, nasz Pan, jest głową tego Kościoła. Z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Więc nie jesteśmy jakimś takim bezładnym zbiorowiskiem ludzi. Jesteśmy Kościołem, do którego Pan Bóg nas powołał. Kościołem, zborem, którego jesteśmy częścią, członkami i naszym zadaniem jest dbać o to, aby ten Kościół rósł, umacniał się, budował się w miłości i dążył do spełnienia swojego zadania. By Duch Święty mógł w nim działać, a wtedy nawet przebudzenie w tym kościele będziemy oglądać. Więc o to się módlmy. Wychodząc do kościoła, to miejmy na uwadze. A będąc w domu, w swoich modlitwach, pamiętajmy nie tylko o swoich dzieciach, o swojej rodzinie, o swoim biznesie, ale pamiętajmy też o swoim kościele. Módlmy się o swój kościół. To jest część Bożego planu dla twojego i mojego życia. To jest część Bożej wizji dla człowieka Bożego. Właśnie ważne, poczesne miejsce kościoła w życiu każdego z nas. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym. I przychodząc do kościoła, miejmy to na uwadze, aby chcieć w jakiś sposób coś po sobie zostawić. Coś zbudować w tym czasie. Jesteśmy tu 2 godziny, może czasami 2,5. Co mogę zrobić, żeby ten kościół zbudować, żeby kogoś zbudować, żeby coś w jakiś sposób spełnić swoje powołanie? Moim uśmiechem, modlitwą, dobrym uczynkiem, zachętą, słowem proroczym, muzyką, śpiewem, czymkolwiek. Więc znamy swoje powołanie jakby z innego punktu widzenia. Wiemy, że jesteśmy kimś ważnym, dlatego że jesteśmy członkiem Kościoła. Kościoła, za który umarł Chrystus. Kościoła, którego Chrystus jest głową. I kiedyś w przyszłości za nasze starania, za realizację naszego powołania otrzymamy wielką, wielką nagrodę. Hojną, dlatego że Pan Bóg jest szczodry i jest wielki. A póki co budujmy tak, jak budujemy swoją rodzinę, tak jak budujemy samego siebie, dbajmy także i o budowanie swojego kościoła. Powstajmy do modlitwy. Nasz, dziękujemy za ten dzisiejszy dzień, za to, że możemy być w kościele, nie w jakimś innym miejscu, ale właśnie w kościele, który ty traktujesz szczególnie. Kościół to jest takie szczególne miejsce, które ty przeznaczyłeś dla swoich dzieci, dla swojego ludu. Panie Boże, pomóż nam być świadomymi roli Kościoła. Pomóż nam, Panie Boże, być świadomymi naszej roli w Kościele. Panie Boże, pomóż nam zauważyć, że ty jesteś głową, a my jesteśmy ciałem. Jesteśmy członkami tego ciała i mamy dbać o to, aby być zdrowym członkiem tego ciała i dbać o zdrowie naszego otoczenia. Dziękujemy ci, Panie Boże nasz, że Kościół to brzmi dumnie. Że być częścią Kościoła to brzmi dumnie. Że być w Kościele to jest być w miejscu szczególnym. Miejscu, który ty, Panie Boże, wyznaczyłeś. Panie Boże nasz. A w przyszłości jako jeden wielki Kościół zaprosisz nas do swojego królestwa. Zaprosisz nas do swoich wiecznych podwoi. Dziękujemy Panu Bogu naszemu, uwielbiamy Ciebie, Panie nasz, niech imię to Twoje będzie uwielbione. Ty jesteś naszą głową, Ty jesteś najwyższy w hierarchii, Ty jesteś naszym królem, Ty jesteś naszym biskupem, Panie Boże, Ty jesteś naszym pastorem. Panie Boże, my chcemy Ciebie słuchać, chcemy być Ci posłuszni, aby w przyszłości móc spojrzeć Tobie w oczy z odwagą, Panie Boże, i szczerze, wiedząc, że realizowaliśmy Twoje słowo, że byliśmy posłuszni, że staraliśmy się, że przykładaliśmy wysiłku, aby spełniać swoje powołanie a propos Kościoła. Dziękujemy Ci, Panie nasz Boże. Jesteś wielki, wspaniały. Alleluja. Amen. Obiecałem, że będziemy modlić się, więc ci, którzy 2 osoby mnie prosiły, ale może są też jeszcze inni, którzy chcą modlić się, aby wyszli do przodu. Tak jak to mamy w zwyczaju u nas w kościele. Będziemy się modlić. Zapraszam do wyjścia. Będziemy śpiewali kilka pieśni kończących nasze nabożeństwo, a w tym czasie będziemy modlić się z tymi, którzy tutaj wyjdą do przodu. Bo wasze modlitwy tak przyczynne za tymi, którzy będą tutaj z przodu. Nie jest zakończone. Niestety, musimy dojść do domu, mamy swoje obowiązki, ale teraz nie wiem, czy coś jest, moja małżonka teraz powie.
Pana Bogu, bracia i siostry, zapraszam na wspólny posiłek. Dzisiaj każdy z nas może zjeść pikantnego kabanosa, bardzo smaczne, bardzo dobre, więc proszę na taką małą przekąskę i życzymy błogosławieństwa, a jeszcze też na kawę, herbatę, na ciasteczko. Zapraszamy, jesteśmy jedną rodziną, jak pastor mówił, i czujmy się jak jedna rodzina, bo jesteśmy razem i posiedźmy razem w kuluarach i miejmy dobry czas społeczności. Amen.